Drodzy braterstwo, no mamy jeszcze kilka takich tematów do przynajmniej jakiegoś ogólnego poruszenia. Zapewne jak jesteśmy świadomi, nie damy, zresztą nigdy nie daje się dogłębnie wszystkiego wytłumaczyć, ani wszystkiego zrozumieć i nie taka nasza w ogóle myśl jest, żeby wszystko, ale w miarę, żebyśmy jakiś całokształt mieli. Teraz mamy takie, jak braterstwo mają ten plan taki, to mamy czas rozpoczęcia i zakończenia powołania i w miarę możliwości, jakie byśmy na to mieli dowody, no, przede wszystkim chyba dowody biblijne powinniśmy podawać, oprócz pewnych jeszcze takich swoich spostrzeżeń, czy opinii, czy przeżywania, jak widzimy niektóre rzeczy, bo tak jak powiedziałem, no, możemy mieć wersety i jak często obserwuję, bracia czytają jeden i ten sam werset i słyszą zupełnie coś innego. Także no, musimy tą pewną taką dowolność jednak zachować, zbierzając ku jednomyślności. Proszę bardzo, braterstwo, kiedy rozpoczęło się wysokie powołanie? Mając na uwadze te warunki, brat Honkisz, tak? Proszę.
Zasłona kościelna się rozerwała na pół. To tam, wtedy to wysokie powołanie się rozpoczęło.
Ale która to się rozerwała, bracie?
No, między miejscem między najświętym a
Świętym a najświętszym, tak? To chce brat powiedzieć?
Nie.
Dziedzińcem a świątnicą?
Pan Jezus, tak. Między świętym a najświętszym.
Tak. Czyli Pan Jezus w świętym musiał się, bracie, znaleźć wcześniej, tak? No, czyli, a do świętego jak? Tak. A w jaki sposób się tam znalazł, jeżeli droga nie była otwarta?
No, bo Pan Jezus był pierwszy ten, który ta droga otwarł.
No, Pan Jezus otwarzał. Braterstwo, co jeszcze powinniśmy, no, bo zapewne taka jest bardzo ciekawa myśl. Ja dziękuję bratu za poruszenie jej, bo pamiętamy, jak jest opis tej historii w Biblii, to jest, bo można powiedzieć, skąd w ogóle wiemy, prawda, że ta zasłona się rozerwała. No przecież tam nikt nie był, prawda? No, Żydzi raczej tego, kapłani tego nie upublicznili. Rozumiemy, że to była informacja od Ducha Świętego, który poinformował, tak jak mówiłem, przeszłe i przyszłe rzeczy, że takie coś się stało. Ale tam jest jeszcze, bracie Sławek, pamiętasz, jak napisane, że jak ta ona się rozerwała, to tak się dziwnie rozerwała. Pamiętasz?
No. No, tak jak się nie w poziomie, tylko w pionie, rozumiem.
Tak. Wiesz, ale jakbyś, ja ci pokażę, jakbyś rozrywał zasłonę, to jakbyś ją rozerwał tam?
No od ja dołu? Bym od dołu do góry, tak. Bo jestem niski, nie? Ale jakby był ktoś wysoki, to łatwiej by mu było z góry na dół.
No, ale takiego wysokiego nie masz.
To jest kwestia...
No. Tak, właśnie to. Właśnie, żeby wykluczyć, bo to chciałem, dziękuję bratu, by mi podpowiedział, żeby wykluczyć przypadkowo, bo a ktoś zawadził, wziąć tam, rozerwał. Chociaż, bracie Piotrze, jaka ona gruba była? No, chyba ze 4 centymetry, no ja nie wiem. Może 5,5, to jeszcze lepiej dla nas, ale nie wiem, czy była 5,5, czy 4,5, gruba była. To nie tak łatwo nawet od dołu rozerwać, ale jeżeli jest zapisane z góry na dół, to można powiedzieć, że to jest rzecz od Pana się stała, że to nie jest przypadek. A dla nas to jest dowód tego, brat Łukasz, tak? Czego? Łukasz, tak?
Paweł.
Ja zawsze pomylę was. No Paweł, czego jest dowód?
Dowód tego, że jest możliwość wstępu do świątnicy najświętszej, że
no, ale pierwszy
się droga.
Dowód, pierwsze. To, że dla nas jest droga nowa i żywa, otwarta, to tak. Że można tam wejść, ale pierwszy dowód. Najważniejszy dowód, inaczej powiedzmy tak, najważniejszy dowód. Jeszcze raz coś powiedział?
Że Pan Jezus tam wszedł.
Że Pan Jezus tam wszedł. Tak, że Pan Jezus przeszedł w stan życia duchowego. To jest najważniejszy dowód. Że On już tam się znalazł. Że po prostu to jest ta droga otwarta. Ta możliwość przejścia jest, że on umarł, ale żyje. Bo dla Pana Boga był już istotą żyjącą. Bo umierając zasłużył sobie na to. I tak jak powiedzieliśmy, jeśli zaczęliśmy z tego wersetu, bracia, że ja chcę, żeby tam, gdzie ja jestem i oni byli, przeszedł tam, czyli to zaproszenie jest, żeby przyszli dokładnie w tym samym miejscu i to, co brat Honkisz podaje, żeby była otwarta droga nowa i żywa. Ale dla nas kiedy się stała? Bo Pan Jezus, tak to było. Ale dla nas kiedy jest? Uszczegółowimy? Otwarcie? A dlaczego?
No. Pan Jezus musiał przedstawić ofiarę, bo mogła być przyjęta. Musiałby być wywyższony i według obietnicy, którą dał, że mówi, że gdy ja odejdę, muszę iść do nieba, gdy ja odejdę, poślę wam pocieszyciela, on wam wszystko przypomni, wszystkiego nauczy i tak dalej. I wysokie powołanie dla ciała Chrystusowego rozpoczęło się od zesłania Ducha Świętego. Tak ja, takie mam ja myśli osobiste.
A ja troszeczkę by tak było dyskusji. No a apostołowie wcześniej byli powołani. No, ducha dostali później, ale powołani byli, a my się o powołaniu, nie o daniu ducha. Ja tak dyskutuję, braterstwo, żebyśmy, jeżeli potrafimy, jeżeli by nam się rozjaśniało jak najbardziej. No, kto chciałby powiedzieć? No, bracie Adam.
Można by powiedzieć tak, przynajmniej tak ja myślę, że, bo można by się zastanowić, dlaczego na kazanie Piotra uwierzyło raz 5, raz 3000. I to jest moim zdaniem, że tu została otwarta nowa droga. Za czasów Pana Jezusa aż tylu wchodziło wielu, ale dla innych celów. Natomiast tu uwierzyło w Jezusa Chrystusa 5-3 tysiące. I to jest dla mnie takim, że od tego momentu rozpoczęło się coś bardzo ważnego w historii ludzkości.
Bratesław, ja myślę, że zgadzamy się z tą myślą, co brat Skoczylas tu powiedział, że ona się zaczęła od czasu zesłania Ducha Świętego. Bo tak, tylko spróbujmy powiedzieć w stosunku do tego, cośmy do tej pory mówili, dlaczego ten czas jest najlepszy, chociaż pewne synonimy, tam zaczątki były wcześniej, ale dlaczego to musiało być teraz? Nie mogło być ani za bardzo wcześniej, ani za bardzo później nie powinno być. Bo mówiliśmy, że co musi się odbyć? No, musi być co? Jeszcze raz? Kto to powiedział? No proszę powiedzieć, bo ja nie słyszę. Możliwość usprawiedliwienia, czyli ofiara Chrystusowa powinna być zastosowana za tych, którzy wkroczą na tą drogę, bo dopóki ona nie została zastosowana, to ci ludzie, chociaż najlepsi z narodu, ale mimo wszystko jakąś cząstkę grzechu mieli jeszcze, bo nie została zastosowana za nich ofiara. I na to mamy takie wersety chyba, które są dowodem, braterstwo. Przypomnijmy sobie je. Do Rzymian. Brat Tomek najpierw. No. Do Rzymian. Będąc wtedy usprawiedliwieni z wiary, to tak. No. No to ale brat powie, ja nie pamiętam, tak? No, trzeci rozdział 25.
Czyli ja mam też trzeci, ale 25 werset. Którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej, przez to, że z cierpliwości Bożej pobłażliwie obchodził się do przedtem popełnionych grzechów.
No ale to mogło być wcześniej i później.
Następny werset. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, 19-20. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Otworzył przez zasłonę ciało swoje, czyli przez niszczenie swojego.
Werset, który brat przeczytał pierwszy, werset 26, bardzo fajnie wyjaśnia, pisze, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby on sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa.
Tak, żeby był sprawiedliwy.
wiara w Jezusa, no to nie wiem, 100 lat wcześniej no, była mało realna, prawda?
I czyli najpierw musiało się co dokonać, żeby wiara w Jezusa była żywotna? Ofiara. Najpierw musiała być ofiara, bo wierzymy nie w Jezusa jako w człowieka, tylko wierzymy w Jezusa, który złożył ofiarę jako baranka Bożego, który umarł za nasze grzechy. I ten baranek Boży, kiedy zmartwychwstał, to przez pewien czas okazywał się na ziemi, a potem wstąpił do nieba i ten werset, który brat Bywalec teraz cytuje, 9 rozdział i 20 chyba.
Powinniśmy do kontekstu sięgać. Jest więc rzeczą konieczną, aby odbicia rzeczy niebieskich były oczyszczane tymi sposobami, same zaś rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami, aniżeli te. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga.
Tak, że wszedł do nieba, nie do jakiejś literalnej, i tam się stał ubłaganiem za grzechy nasze. No, bracia Adam.
Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów bicielców, ale z własną krwią swoją dokonawszy wiecznego odkupienia. Tak.
I rozumiemy, że ta świątynia to jest nic innego, tylko stan nieba. Że musiał wstąpić do nieba, żeby stał się tam ubłaganiem za grzechy nasze. Chociaż później, bo cytując dalej ten werset, który brat Bywalec podał, to pamiętamy, że w liście Jana jest, że ubłaganie za grzechy nasze, a nie tylko nasze, ale grzechy całego świata. Tylko, że najpierw ta zasługa dzięki wierze tych, którzy wierzą w jego dzieło, zostaje za ludzi wierzących zastosowana. Kto na pewno skorzystał, braterstwo, wtedy z tego powołania? Stał się uczestnikiem tego powołania w tym dniu Zielonych Świątek. O kim możemy powiedzieć, że na pewno? A dlaczego? No. To były namacalne dowody, języki, które się okazały, ich przyjęcia i zastosowania właśnie ofiary Pana Jezusa za nich, że oni stali się uczestnikami tejże ofiary. Chociaż ludźmi wierzącymi, uznającymi, jak pamiętamy te słowa, które Pan Jezus powiedział, do uczniów, za kogo mnie być ludzie powiadają. Pamiętacie, co w Ewangelii Mateusza i mówi, że za proroka albo jednego z onych wielkich proroków, za Jana Chrzciciela i potem się pyta Piotra, a wy za kogo mnie macie? I Piotr mówi mu słowa, że tyś jest Chrystus, on Syn Boga. Powiedział dobrze Piotr? Powiedział. A Pan Jezus co mu odpowiedział? No, ale co to znaczy? Co to znaczy słowa Pana? Na pewno były bardzo sympatyczne dla Piotra i cieszył się, że Piotr tak powiedział. Ale co to znaczy, bracie Skoczylas?
Że nie on sam od jego zrozumienia, od jego uprzeszem, tylko jakoby wyprzedzająco Pan Jezus mówi, że mu to Duch objawił, tak. Ale ten Duch może, który po części posiadał, który Pan Jezus udzielał, aby uzdrawiali, diabły wyganiali, to po części tego Ducha udzielił Pan Jezus, ale to nie był ten Duch, który był przy zesłaniu Ducha Świętego. Tak. Znaczy ten sam, ale nie w takiej mierze.
Tak. W innej formie działający, bo tam był Duch spłodzenia, który dowód akceptacji, a tu jest Duch, który pokazał, przemówił przez Piotra, chyba jak wierzymy wszyscy, że kim jest Pan Jezus i dlatego reakcja Pana Jezusa jest taka, dobrze powiedziałeś, tylko wiedz, że ty tego nie wymyśliłeś, tobie to Duch, który jest w tobie, który ode mnie, dosłownie wiemy, dostali od Pana Jezusa, Pan Jezus przekazał, proszę. No może przeczytajmy w takim razie. To jest chyba 16 rozdział, tak? No ale, no tak, ale ojciec objawia bracia Adam przez co? No tak, chyba rozumiemy się. 17 werset. Wtedy odpowiadając Jezus rzekł mu, błogosławiony jest Szymonie, synu Jonaszowy, bo tego ciało i krew nie objawiło tobie, ale Ojciec mój, który jest w niebiesiech. No, to zapewne słuszna uwaga, że trzeba precyzyjnie mówić, ale tym niemniej działalność to jest przez, Ojciec działał przez Ducha. No, taki był wpływ. Piotr nie miał informacji, że mu Pan Bóg powiedział, tak chyba zgadzamy się. Czyli wtedy mówili to, pewne proroctwa, pewne dowody mieli na to, że kim jest Pan Jezus, ale jeszcze nie było tego przyjęcia, bo nie było tej ofiary, jak braterstwo czytali. Czyli tak w pełnym znaczeniu powołanie zaczyna się od zesłania Ducha Świętego, chociaż w wypadku Pana Jezusa zaczęło się daleko wcześniej, bo On tą drogę rozpoczął. I jeżeli byśmy czytali, braterstwo, o zbawieniu, o tym wielkim zbawieniu, to w liście do Żydów mówi, że w drugim rozdziale, że to zbawienie zaczęło się od opowiadania, które wzięło początek od Pana Jezusa. O tym, bo o tej nauce powołania w gruncie rzeczy rozpoczął mówić nikt inny, tylko Pan Jezus. Ale ludzie mogli skorzystać dopiero wtedy, kiedy ta ofiara została zastosowana. Wydaje mi się, że mniej więcej w ten sposób tą rzecz możemy ująć. I jedną rzecz najważniejszą, dlatego że druga część jest tej wypowiedzi, czas otwarcia i zamknięcia, to kto to otworzył, te drzwi wysokiego powołania, jeśli tak można określić? No. Kto otworzył? Bóg? No. Bracie Bywalec?
Rozdział 3, werset 7 i 8. A do anioła zboru Filadelfii napisz, to mówi święty, prawdziwy ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki twoje, oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, które nikt nie może zamknąć, bo choć niewielką masz moc, jednak zachowaj słowo moje, nie zaparłeś się mojego
imienia. Czyli co to znaczy? Dobra, tłumaczę. Bo ja zauważyłem, że my czytamy jedno, i słyszymy różnie. Także proszę bardzo.
Wersetami innymi, czy?
Nie. Co przeczytam?
W 5 rozdziale jest powiedziane, że zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy. A tutaj objawiciel święty Jan mówi, że ten, który ma, dokładnie, żeby zacytować, ten, który ma klucz Dawida. Czyli tutaj wyraźnie odnosi do naszego Pana Jezusa Chrystusa, że On uczynił tą możliwość, otworzył tą drogę, czyli wejście do świątyni.
Mhm. No, bracie Tomek Sygnowski, jak to jest?
Dziękuję.
Ale brat nic nie powiedział jeszcze. A kto chciałby? Bo braterstwo, z reguły to bywa tak, że ten, co otwiera, to powinien i zamykać, prawda? No nie jest tak? Proszę.
Działania Boże są i jest w dziele Bożym też nasz Pan. Dlatego może tak jakby powiedziałem, jakby widzę, że to Pan jakby jest osobą, znaczy jest istotą, która pewne rzeczy otwiera i zamyka. Natomiast jakby w tym czasie jest umiejscowiona również ofiara naszego Pana. To jest, możemy tego jakby nie uznać, nie powiedzieć, że tego nie ma czy co. To jest jakby rzecz, która jest wirtualna i to jest tak mówię, jedność w tych dwóch istotach jest.
Dziękuję. Powiedzcie Krzysiu, jak to jest? Kto to otworzył i kto to zamknie?
Znaczy, no ja się tu zgadzam z bratem Tomkiem, że wydaje mi się, że o
otwarciu powołania, tak jak mówiliśmy o tej rozerwanej zasłonie, za sprawą ofiary Pana Jezusa ona się rozerwała i to powołanie się zostało otwarte, ale jest to jakby wypełniający się plan Pana Boga, który to wszystko zaplanował i przewidział, że coś takiego będzie, także no tutaj ścisłe współdziałanie między naszym Panem a Jego Ojcem.
Dziękuję. Bracia Frania.
Rozmawialiśmy wcześniej, że całe dzieło przygotował Ojciec i pierwszego swego Syna skłodził do duchowego stanu i pomazał go. Czyli Pan Bóg otworzył tą drogę do duchowej natury, do stanu równej sobie. Wspominaliśmy o tym, że nikt tego stanu nie może dać ktoś inny, kto nie posiadał. Więc Pan Bóg dał w pierwszej kolejności Panu Jezusowi. My mówimy teraz o rozwoju Kościoła i Pan Jezus odchodząc mówił o Pocieszycielu, którego Ojciec Niebieski ześle. I wydaje mi się, że drzwi do tego boskiej natury otworzył Pan Bóg i Pan Bóg zamknie. No dziękuję.
No dziękuję.
No tu można by było się posłużyć pewnym obrazem wejścia do Arki, gdzie po wejściu do Arki Pan zamyka drzwi.
No tylko kogo ten Pan przedstawia? No proszę.
Proszę mi nie pytać
komentarz. Dobrze. No ale to kogo mam się pytać, bracia?
Nie, no Richard. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, i tak dalej, oraz kapłana, i tak dalej, i tak dalej.
No, brat Litkowicz, najpierw ty Sławek. Proszę, bracie Jasiu.
Zapewne wszystkie wersety się zgadzają, ale możemy sobie wyobrazić właśnie to, cośmy sobie przedstawiali z tą zasłoną. Kiedy Pan Jezus umarł, wtedy zasłona pękła. Od kogo? Od Pana Boga, z góry. A że Pan Jezus otworzył właśnie przez swoją śmierć. Ale w tym czasie, kiedy zasłona pękła, Pan Jezus nie żył. Dziękuję.
Na pytanie, czemu uważamy, że musimy sam otworzyć ten
zamknąć na podstawie... Ja to biorę z siebie, jeżeli dowód. Jak ja wchodzę, to otwieram i zamykam. No ale może jest inaczej, proszę bardzo.
Może też tak być, prawda? Nie jest tylko jedna.
No proszę.
Z przypowieści odnośnie zamknięcia drzwi, z przypowieści o 10 pannach, no to wynika z tego, że oblubieniec, zanim ktoś zamyka drzwi, gdy udaje się z pannami na wesele.
Dobrze, brat Sławek teraz. Musimy pospieszać, bo...
Mamy podobną sytuację jak z powołaniem. I że to działanie Pana Boga i Pana Jezusa są tak ścisłe, że faktycznie trudno tutaj jak gdyby rozgraniczyć ten zakres działalności. Ale Pan Jezus, głosząc swoją Ewangelię ludziom, mówił, że On jest drzwiami. Jeżeli Pan Jezus jest drzwiami, no to by wyglądało na to, że tymi drzwi, które zostały otwarte, to były otwarte przez Pana Boga, ale przejść należy przez te drzwi, czyli znowu przez Pana Jezusa. I myślę, że tutaj tak ścisłe powiązanie jest pomiędzy działalnością Pana Jezusa i Pana Boga, że trudno nam jest to rozgraniczyć i nawet nie wiem, czy to jest aż tak istotne, no ale tak ja to rozumiem. To prawdę mówiąc troszeczkę inaczej, żeśmy to w zborze no, wybadali. Natomiast po tej dyskusji, po tych wersetach, które tu jeszcze dodatkowo zostały przeczytane, wygląda mi na to, że Pan Bóg jako faktycznie pomysłodawca, jako architekt, jako istota, która obmyśliła cały ten plan, wszystko to jak gdyby dokonuje, ale przez swojego Syna. Przez swojego Syna, czyli tym wykonawcą takim tych robót, tego planu Bożego jest Pan Jezus. Tyle, dziękuję.
Brat Tomek jeszcze. Zaraz.
Mówimy o wysokim powołaniu, o wyborze oblubienicy działa Chrystusowego. No więc Pan Jezus wyraźnie wspomniał, że pośle ducha, Pan Bóg pośle ducha, z mego weźmie, a wam da. No więc tego ducha Pan Bóg posłał i pod wpływem tegoż ducha będzie wybrana oblubienica. Cel wysokiego powołania jest wybranie oblubienicy. No jeśli będzie oblubienica wybrana, będzie kompletna, odbędzie się wesele barankowe, no i przestanie się wysokie powołanie, bo będzie dokonane. A kiedy to nastąpi, no to inna myśl będziemy
mieć. Dobrze. Brat Sadowy, ja muszę okręcić sobie proszę tą kurę.
Myślę, że jest ojciec.
Proszę bracie, myślę, że te myśli, które słyszeliśmy do tej pory są dobre. Mnie przyszła taka myśl, bardzo prosta. Zgadzamy się wszyscy, że Pan Jezus jest drzwiami, bo tak o tym powiedział. I ktoś te drzwi musiał wstawić. Jeśli przez drzwi się wchodzi, wychodzi, prawda, to ktoś te drzwi musiał wstawić. I zgadzam się z tą myślą, że Bóg otworzył wysokie powołanie, bo to od Boga zstąpił Duch Święty w czasie chrztu Jezusa w Jordanie. On był tym początkiem, on jest głową Kościoła, więc jest cząstką, tą pierwociną nie tylko stworzenia, ale już jest również pierwszym głową nowego stworzenia, Kościoła. Więc myślę, że tu są takie te momenty, takie punkty, jeśli byśmy chcieli postawić te punkty na osi czasu, to takim wyraźnym punktem jakby rozpoczęcia wysokiego powołania to według mojego zrozumienia można by było wskazać chrzest Pana Jezusa, bo wtedy stąpił na Niego Duch spładzający, Duch od Boga. Stało się to od Boga, więc i Pan Jezus został tymi drzwiami, został zesłany na ziemię jako Syn Boży. To był ten początek. Oczywiście to dzieło, którego On dokonał, było niezbędne, żeby Duch Święty spładzający mógł być wylany na inne osoby, to te fakty to potwierdzają, które bracia wymieniali. Natomiast myślę, że tym otwierającym i tym, który zamknie, jest sam Pan Bóg. Dziękuję.
Dziękuję, brat Tomek, i to będzie koniec, bo musimy pójść, no bo mamy skończyć o pół.
Brat Walek mnie trochę wybił z tropu z tym objawieniem. Ale myślę, że to apostoł Paweł odpowiada. List do Rzymian, 8 rozdział. 28 werset. A wiemy, iż tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu, to jest tym, którzy według postanowienia Bożego powołani są. Albowiem, które On przejrzał, czyli Bóg, te też przenaznaczył, aby byli przysposobieni obrazowi Syna Jego, żeby On był pierworodnym między wieloma braćmi. A które przenaznaczył, cały czas mówi apostoł Paweł o Bogu, to te też powołał, a które powołał, te też usprawiedliwił, a które usprawiedliwił, te też uwielbił. Cóż wtedy rzeczemy na to? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? Czyli cały czas apostoł Paweł mówi o przenaznaczeniu, powołaniu, usprawiedliwieniu jako o dziele Bożym. I mówi, kto może w tej sprawie ingerować? Któż to może zepsuć, jeśli Bóg za nami? Który ani własnemu Synowi nie przepuścił, ale Go za nas wszystkich wydał, jakożby wszystkiego z Nim nie darował nam. Kto będzie skarżył na wybrane Boże? Bóg jest, który usprawiedliwia. Któż jest, co by je potępił? Chrystus jest, który umarł, owszem i zmartwychwstał. Który też jest na prawicy Bożej, który się też przyczynia za nimi. Czyli Chrystus uczestniczy w tym dziele Bożego zbawienia przez przeznaczenie, powołanie, usprawiedliwienie, uwielbienie.
Dziękuję. No, na ile zrozumiałem, to praktycznie wszystkie myśli zmierzają chyba w jednym kierunku. Ja bym je może tak jakoś spróbował powiedzieć w ten sposób, że jeżeli pierwszym, który przeszedł wąską drogę, przeszedł przez ciasną bramę i szedł wąską drogą i powiedział, wychodźcie za mną, to był nasz Pan Jezus Chrystus, czyli nie mógł sobie jednocześnie otwierać, bo mówimy, jeżeli drzwi, to rozumiemy sposobność. To sposobność należenia do fazy duchowej, do boskiej natury stworzył Pan Bóg. I tą możliwość stworzył Pan Bóg, a jako pierwszy z tego Pan Jezus skorzystał, żeby przejść do boskiej natury. Oczywiście te wersety, które tu bracia cytowali, one są bardzo właśnie słuszne, że bardzo w stosunku do Kościoła to możliwość, żeby wejść, mógł Kościół z tego skorzystać, bo Pan Jezus jest mimo wszystko w tym wypadku wyjątkiem, żeby Kościół mógł skorzystać, to Pan Jezus musiał tą zasługę jako cenę dać za swoją oblubienicę i w tym wyznaczeniu jest powiedziane, że jak została dana, to ta droga była otwarta, staje się otwartą, bo do tej pory to jest tak, jak budują tu autostrady w waszym rejonie, można ją wybudować, ona może być i Pan Bóg ją wybudował, przewidział, że taka ma być, akurat nie autostrada, tylko wąska droga, bo to niedobry przykład z tymi autostradami, tak, to jest bardzo zły przykład, przepraszam, ale jest, tylko czegoś trzeba, żeby otworzyć. I w wypadku do Kościoła potrzeba było właśnie ofiary Jezusa Chrystusa. I wersety są mówiące o tym, ale tym niemniej sposobność. Plan to jest zamysł Pana Boga. To bezsprzecznie jest zamysł Pana Boga i w tym kierunku idzie. Zresztą pamiętamy, braterstwo, jeszcze jak przyszła matka synów Zebedeuszowych i prosiła, żeby jej synowie zasiedli, jeden po prawicy, drugi po lewicy, to odpowiedź Pana była jaka? Pamiętacie? Nie moja to rzecz. O tym, kto będzie, to decyduje Bóg. To nie decyduje. Najwyższy kapłan pomaga swoim naśladowcom, jest wodzem naszego zbawienia, ale decyzja jest w gestii Pana Boga, chociaż Pan Bóg bardzo często używa do tego naszego Pana. Zamknięte wysokie powołanie? No, bracia, niektórzy mnie przestrzegali, to jest śliski temat, mówią. Uważaj, zamknięty czy nie zamknięty? Jak, nie, według tomu nie. No, proszę. No, jak to braterstwo jest? Jak to jest? No, ja bym powiedział tak krótko, na początek. Jeżeli zamknięte, to co ja tutaj robię? To jest moja taka prywatna opinia. No. Co nie jest dowodem biblijnym.
Dowodem logicznym też nie, bo mogę być za drzwiami, bo już
tak
nie
tak, tak. No to bracie Piotrze, jak? Zamknięte czy nie?
Do tego zagadnienia można różnie podejść. Tak. Można podejść wywodami teoretycznymi, chronologicznymi, różnymi. Ja na swój osobisty, na swoją osobistą użytek daję jeden argument, który jest argumentem biblijnym i który ja można, no, dla mnie jest, mogę go sprawdzić. Jest to argument z listu do Rzymian, znany wszystkim 11 rozdział, a 25 werset. Bo nie chcę, abyście nie mieli wiedzieć, bracia, tej tajemnicy, którzyście nie byli sami u siebie mądrymi, iż zatwardzenie z części przyszło na Izraela, póki by nie weszła zupełność z pogan. Jeżeli czytam ten list, to zupełność z pogan kojarzy mi się z Kościołem. To właśnie z wysokim, z niebiańskim powołaniem. No i ten werset mówi, że po wejściu z zupełności z pogan odejdzie zatwardziałość z Izraela. Ponieważ nie widzę, żeby zatwardziałość jeszcze z Izraela odeszła, to daje mnie osobiście dowód, że jeszcze droga jest, że jeszcze zupełność z pogan nie weszła. To dla mnie taki dowód, którym ja się posługuję.
No, proszę bardzo. Inny dowód, brat Iwaniak.
To ja chciałem zadać pytanie. To zmierzmy się teraz z tą trudnością, która jest. Mianowicie z tą myślą, która jest wyrażona przez pastora Russella. I chciałem zapytać braci, jakie jest wasze zdanie w tej sprawie? Jak na tą sprawę patrzycie z perspektywy? No i ja troszkę tam czytałem przygotowując się, no ale dwa takie może miejsca, to jest jedno w szóstym tomie. Nie będę obydwu czytał, ale może jedno z trzeciego z kolei. To jest dzieło Żniwa, malutki kawałeczek, strona 219. Aczkolwiek ogólne powołanie ustało, to jednak drzwi nie są jeszcze zamknięte. Koniec powołania oraz zamknięcie drzwi są dwoma odmiennymi, różnymi zagadnieniami. Tutaj pominę kawałeczek i dalej. Oznacza to, że powołanie zaproszonych do tego zaszczytu nie mogło być więcej niż zmieściłoby się w zaplanowanej przez niego liczbie. Słowo Boże dowodzi zaś, że liczba ta została dopełniona w październiku 1881 roku. Ponieważ jednak niektórym z tych, co przyjęli ogólne powołanie i weszli w przymierze z Bogiem, nie uda się wytrwać w przymierzu i osiągnąć nagrody, to już po zakończeniu wysokiego powołania drzwi pozostają otwarte, aby mogli stanąć do biegu. Więc tu jest myślą, braterstwo, znacie tak zwana rotacja koron, że ogólne powołanie zostało zakończone w 1881, natomiast wszyscy pozostali, którzy się później poświęcają, są tylko na miejsca tych, którzy nie wytrwali. To jest pytanie, co braterstwo myślą na ten temat.
No ale z jakiego wtedy powołania korzystają? Jak tam brat zrozumiał?
Ale to ja zadaję pytanie.
Nie, ale to bo brat za pytanie, które jest argumentem.
Nie, ja mówię całkiem, chcę tylko zadać pytanie. Ja nie mam tu jakiejś swojej myśli, chcę po prostu zapytać.
Spróbujemy ekspresowo, bo to się braterstwo no nie da. Proszę bardzo. No.
Czyli na myśli brata Russella trzeba patrzeć tak historycznie. Brat Russell też w swoich poglądach, tym bardziej gdy badał, to je troszeczkę zmieniał. I przed śmiercią w 1916 roku napisał taki artykuł Żniwo jeszcze nieskończone. I tam podał takie myśli, że a myśmy się spodziewali, że około tego czasu, chodzi 1914 rok, Kościół będzie zabrany. Ale widocznie Pan Bóg inaczej postanowił swojej mądrości. I mówi tam wprost, że to, co się teraz dzieje, nawet nie jest czasem pokłosiem, tylko jest czasem ogólnego żniwa jeszcze. W roku 1916 przed swoją śmiercią takie myśli brat Russell podał. Czyli brat Russell sam, historycznie patrząc, że w tym 14 roku spodziewał się, że ostatni członek Kościoła będzie zabrany. Pan Bóg dał mu przeżyć ten 14 rok. W 16 roku jakby zweryfikował swoje myśli i twierdził, że to nie jest pokłosie to, co się dzieje za jego czasu w 16 roku, tylko jest częścią ogólnego powołania. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, myślę, że wydaje się też, ja też jestem przekonany na podstawie Pisma Świętego, to co brat Piotr czytał, że to będzie widoczne w Izraelu. Jeżeli tam coś się zacznie dziać, będziemy mieli wyraźną informację, że powołanie się zamknęło. To jest chyba taki najbardziej mocny dowód, którego nie można podważyć. Oczywiście jest to problem, bo wśród grup badackich tylko jesteśmy jedyną grupą, która wierzy, że powołanie jest jeszcze otwarte. Ja byłem w takiej grupie, która wierzy, że powołanie jest zamknięte i zadawali pytania, jak byłem dużo młodszy, takiemu pielgrzymowi. Ja nie wiedziałem, że można tak zadać różne pytania. Zapytałem, dlaczego bracia, wierzycie, że jest zamknięte powołanie? No to wysłał jakiegoś młodego brata, że 82 dowody mają na to, że powołanie jest zamknięte.
Dobrze. Ja braci proszę o krótkie wypowiedzi. Mamy 15 minut. Mm-hmm. No przepraszam.
To tylko skończę, ostatnie zdanie, bo tylko wersety podawałem, nigdy nie komentowałem, także może w nadgorliwości.
Dobrze.
Tylko komentarz. Ja mówię, bracie, jak będzie zmartwychwstanie, to mówisz, że jest zamknięte. Jeżeli Pan ci powie, dobrze, sługo dobry, nad małem byłeś wierny, nad wieloma postanowicie obrazić się na Pana? Nie, byłbym szczęśliwy. A za chwilę patrzę, co zbór na niego patrzy cały. To wie, nie, to jest niemożliwe. Także zobaczcie, braterstwo, nasz sposób myślenia, zostawmy sprawę Panu Bogu. Że widać ewidentnie, że w narodzie izraelskim jeszcze te przemiany, tego wlanie ducha, który powie, że nie, nikt nie powie poznaj Pana, nie obserwujemy i jest to dla nas taka informacja.
Dziękuję, bracie Braniu. Proszę, kto jeszcze chciałby? No, brat Walenty. Chyba zostawimy nieodpowiedziane pytania nawet.
No, Ten temat zamknięcia drzwi, bo myślę, że jeżeli chodzi o początek powołania, też jest dyskusyjny, nie jest on taki jednoznaczny dla wszystkich, ale jeżeli chodzi o zamknięcie drzwi, no to jest dyskusja szeroka, ale jest też wiele argumentów, braterstwo. To nie jest tak, że mamy jeden argument i no, jak nam ktoś podda wątpliwość, to nie mamy innych. Argumentów mamy wiele, ale są główne dwa argumenty, bardzo ważne i istotne. Pierwszy to jest ten z listu do Rzymian z 11 rozdziału odnośnie błogosławieństw powracających do Izraela. To jest bardzo ważny, istotny argument, można powiedzieć taki namacalny. Drugim namacalnym argumentem, widocznym dla wszystkich, co do których nie może być wątpliwości, to jest zniszczenie nominalnego chrześcijaństwa. Klasa Kościoła tego zniszczenia oglądać nie będzie. A jeżeli my jeszcze patrzymy i oglądamy, że ten system jeszcze funkcjonuje, to znaczy się, że jest jeszcze klasa Kościoła. I żeby już nie czytać wersetów, podam fragment przypowieści 13 rozdziału Ewangelii Mateusza o pszenicy i konkolu. Gdy konkol będzie palony, wtedy sprawiedliwi lśnić będą w Królestwie Ojca. Można podawać inny przykład, na przykład z Księgi Objawienia z rozdziału 6. Powstrzymanie czterech wiatrów, żeby nie szkodziły ziemi, aż do czasu, kiedy słudzy Boga będą popieczętowani. No jeszcze nie widzimy, żeby te cztery wiatry były rozpuszczone, żeby zniszczyły ten obecny porządek. Myślę, w krótkości mówiąc, to są takie dwa bardzo ważne znaki. Dom izraelski i dom chrześcijański. Mam na uwadze nominalne chrześcijaństwo.
Dziękuję. Brat Franio i chyba będziemy musieli skończyć to pytanie. Jeśli można, to do tego, co brat Daniel.
No właśnie tak, do tego chciałem, bo to tak, żeby nie, już... Ja tu chciałem podeprzeć się przypowieścią naszego Pana o niewodzie. Tam jest taka praca, że zapuszczony w niewód w morze, któryś zgarniał ryby różnego rodzaju. I przychodzi na zmianę rodzaju pracy, na wybieranie z tej sieci i wrzucanie do naczyń. Jeżeli byśmy chcieli tak popatrzeć, to pewna ogólna praca dobiegła końca, a żyjemy w czasie po prostu wybierania z tego niewodu. No i osobno by było rozważanie całej tej przypowieści, ja tylko tak w skrócie chciałbym powiedzieć i na tym kończę.
Nawet w świetle tych wypowiedzi, które tutaj mieliśmy, że widzimy, że jeszcze powołanie jest otwarte i to, co brat Arsel później pisał, czy możemy dzisiaj powiedzieć po prostu, że no ta data się jednak nie sprawdziła i nie ma co się trzymać tej daty październik czy 81 roku, no bo no praca szła dalej, jej owoce szły dalej, no po prostu miejmy odwagę powiedzieć, że no nie, ta data się nie sprawdziła.
Dobrze. Jeszcze Tomek, coś chciałeś? No bo widziałem, że stało to.
To znaczy ja wyrażę swoje zdanie do tego, co brat Daniel pyta. I uważam, że tak jak to przedstawił, to taka była myśl brata Rasna. Nie taka, jak brat Franio tutaj sugeruje. O zamknięciu ogólnego wysokiego powołania. Trzeba przeczytać dokładnie drugi tom, skąd się ta data wzięła. W ogóle wszystkie daty. I brat Russell, gdy pisał o znakach i czasach, o roku 1874, 1878, 1914, to pisząc o tym tłumaczył pewne proroctwa czasowe. Natomiast w pewnym momencie pisze, że mamy jeszcze jedną mowę proroczą, która jak gdyby to potwierdza, co do tej pory odczytaliśmy z proroctw. I to jest równoległość żniwa. I w ten sposób powstała data 1881 rok. Jeżeli żniwo nie trwało 40 lat, tylko trwa dłużej, to ta data jest nieaktualna. Zresztą nie ma do tej daty podstawy Pisma Świętego w świetle proroctwa. takich podstaw jak do roku 1874, 1878, 1914. No jest to tylko dowód taki chronologiczny na podstawie równoległości żniwa. Dziękuję.
Dziękuję. Bracie Daniel, coś dodasz? No proszę.
Dowód już nie biblijny, ale historyczny. Wiemy, mówiliśmy o końcu, brat Tomek wspomniał, o końcu wieku żydowskiego. Było to okres, gdy składało się ofiary. I teraz my z Nowego Testamentu wiemy, że ofiary, czas składania ofiar się zakończył i mamy na to liczne świadectwa. Natomiast Żydzi nie uznają tej książki, którą my uznajemy za Nowy Testament. Pomimo tego, że oni tej książki nie uznają, oni jednak dostali informację, że ofiar nie należy składać i dzisiaj ofiar nie składają, możemy się przekonać. Dlaczego? Bo Pan Bóg zburzył świątynię, czyli dał widoczny znak dla kogoś, kto nie czyta Nowego Testamentu, nie słuchał apostołów, nie mógł tego nie zauważyć i Żydzi to zauważyli, chociaż mogli jakoś gdzie indziej jakoś świątynię stawiać, oni zauważyli, że to był znak, że ofiar nie należy składać i nie składają. I myślę, że na zakończenie powołania, analogicznie, że taki znak tym, którzy będą tą służbę chcieli robić, zostanie dany, że zmienia się sposób służenia, sposób składania ofiar, tak jak się zmienił w wieku żydowskim. I myślę, że taki znak, ja przynajmniej takiego znaku, jak będzie jakiś taki znak, to będzie to też dla mnie drugim znakiem. Dziękuję.
Dziękuję. Braterstwo, chyba zauważyliśmy, że mamy troszeczkę tu różne spojrzenia. Różne. Nawet różnie to, co czytamy. A jeżeli chodzi o sposób zakończenia, to ja jak najbardziej uosabiam się z tym, co brat Piotr powiedział. Tak? Tak. Mnie te argumenty przekonują. Tylko chciałbym się ustosunkować do tego, co brat Daniel czytał. Braterstwo, ja osobiście rozumiem, bo na czym polegał to, bo ja mogę powiedzieć tak, że należałoby też przeczytać przedmowę do tego tomu, bo w przedmowie ta rzecz jest tłumaczona, co się stało. Ale mniej więcej, braterstwo, to dlatego jest tak było ustawione, że kończy się to ogólne powołanie, a potem trwa jeszcze powołanie tych, których uważał jako pokłosie czy rotację koron, to tak to jest określane, ale to było też w powołaniu. A nauka o ogólnym powołaniu to polega na to nie jest do końca nauka o wysokim powołaniu. Bo nauka o ogólnym powołaniu to jest tak, że Kościół do pewnego okresu czasu mógł się znajdować w różnych, przeróżnych miejscach. Tylko musiał mieć odpowiednie usposobienie i charakter serca. A po pewnym czasie trzeba było opuścić Babilon. Wyjść, bo przyszedł czas. I ja uważam, że tu jest tylko ta różnica. Teraz mówię swoje prywatne zdanie. Brad Russell uważał, że to wszystko dobiegnie końca roku, w roku 14. Taka jest prawda i tego się nie da zmienić. On później, pisząc przedmowę, już bodajże w 16 roku są te przedmowy napisane, stwierdził, że jeżeli chodzi o naukę o wysokim powołaniu, ona jak najbardziej dalej trwa, bo to są dowody. I tego braterstwo ani nie ma co bronić, ani nie ma co według mnie zmieniać. No taka myśl była. No tak się stało, fakty pokazały inaczej i ja bym mógł powiedzieć, i bardzo dobrze, że pokazały inaczej, no bo dzięki temu my możemy skorzystać, no taka jest prawda. No kiedyś było zupełnie inne spodziewanie, brat Russell rozumiał inaczej, na pewno nie myślał, że to będzie do 2013 roku trwało, to nie podlega żadnej dyskusji, myślał tylko, że no, jeżeli chodzi o czas dokładny, to na rok nie 14, bo to jest nieprawda, tak brat Russell nie tłumaczył. Tłumaczył na rok najwyżej 18, bo mówi 3,5 roku później jeszcze jest na czas dla wielkiego grona dane, czy nawet na 7 lat. No ale to są inne szczegóły, kiedyś możemy przy tym porozmawiać. Braterstwo, inna rzecz. Ogólnie chyba mogę zakończyć ten wątek odnośnie zamknięte, niezamknięte, że jako społeczność, my, bo to jest dzisiaj ważne dla nas, jako społeczność uważamy, że wysokie powołanie nadal trwa i drzwi nie zostały zamknięte. Tak wierzymy. Na to mamy przeróżne dowody. Podejrzewam, że każdy ma troszeczkę te swoje takie osobiste, jakiś dowód, którego przekonuje i tak jest dobrze. Teraz, braterstwo, 5 minut mamy na taką myśl. Nasza odpowiedzialność wobec nauki o wysokim powołaniu. Co mamy z nią robić? Czy cieszyć się, że mamy ją? czy zamknąć w swojej społeczności. Myśmy skorzystali, bo troszeczkę z tą rotacją koron, to później bracia to wypaczyli, tą myśl, i było tak, no jak ktoś odszedł, to znaczy jedna korona została. To nie pobudzało do dobrych uczuć. To zostało przekręcone. Taka myśl autora też tam nie było, ale tak to zostało wykorzystane niestety nieszczęśliwie. Nie, jak ktoś od nas odpada, upada, cofa się, to nie jest dla nas powód, że korona została, tylko powinna być to boleść. To chyba rozumiemy, zresztą tego nawet nie trzeba mówić. Proszę bardzo, mamy odpowiedzialność czy nie mamy? No, bracie Tomku.
Naturalny nie oszczędzi też ciebie. Znasz wtedy na dobrotliwość i surowość Bożą, surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem ciebie. O ile wytrwasz w dobrotliwości, inaczej się będziesz odcięty. Ja myślę, że jest to tylko do nas samych, jako osób, które w ten sposób wierzymy, w ten sposób jakby mamy swoje nadzieje też położone, odpowiedzialność chociażby tej wiedzy, którą mamy. Żeby po prostu też, tak jak tutaj piszę wcześniej, że nie wbije się w pychę, ale się strzeż. Czyli musimy się pewnej rzeczy, tej wiedzy jakby, która jest dla nas bardzo ważna i miłą, żeby odpowiedział, że może nawet i dobrze, że tak się stało, żebyśmy też jakby poprzez to w pychę nie wpadli, bo to nas po prostu może zacząć pewnej rzeczy zdecydować.
No ale mamy dla siebie zachować, czy jak to jest?
Nie, ja teraz tylko odnoszę się do jakby...
Ja rozumiem. Ja zrozumiałem, bracie Tomku. Ja tylko chcę postępować dalej, no bo czas umyka. Bracie Krzysiu, proszę.
Pan Jezus, gdy odchodził do Ojca, powiedział: idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. I myślę, że to nas dalej obowiązuje. Jeśli mamy
wiedzę o tak pięknej rzeczy, jaką jest wysokie powołanie, powinniśmy o tym mówić ludziom. Myślę, że to jest jeden z aspektów odpowiedzialności, którą mamy. Dziękuję.
No, dziękuję. Kto jeszcze chciałby coś dodać?
Usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt z was nie upadł, idąc za przykładem nieposłuszeństwa. Ja tylko jeden werset przeczytałem, ale tam cała nauka o wejściu do odpocznienia.
No. W jednym miejscu apostoł Paweł mówi, że biada mi, żebym Ewangelii nie opowiadał. No, biada mi, żebym nie opowiadał Ewangelii. Co jeszcze możemy dodać? Ja myślę, braterstwo, bo może zakończymy już, bo czas jeszcze mam bodajże minutę czy dwie. To jest cudowna nauka, braterstwo. Myśmy powinni się nią zachwycać. Czy troszeczkę tak patrzymy, czy troszeczkę tam inaczej, może niektóre rzeczy postrzegamy, bo jesteśmy różni, ale... Nasze kolana powinny się zginać przed Panem Bogiem w podzięce za to, że nas ta obietnica dotknęła. Tylko to jest taka obietnica, która nie pozwala trzymać tej nauki tylko dla siebie. Ona nas, bym powiedział, wręcz zobowiązuje do przekazywania tej nauki dalej. Naszym sąsiadom, naszym bliskim, naszym znajomym, wszystkim. Mamy ten obowiązek. I dlatego uważam, że kiedykolwiek mamy kontakty z jakimkolwiek ugrupowaniem religijnym, innymi ludźmi, którzy jest sprawy boskie są bliskie, to naszym obowiązkiem jest zwracanie uwagi, ale zobacz, że jest jeszcze coś takiego. Oprócz tego, co już teraz wiesz, to jeszcze jest taka możliwość. Zobacz, czy są na to dowody. Mamy ku temu odpowiedzialność. Bo nie możemy zachować sami do siebie. To by świadczyło o bardzo złym stanie serca. To jest, ma być radością, tak jak pamiętamy, jak rodził się Pan Jezus, kiedy przyszli aniołowie, to była radością wszystkiej ziemi. Przyjście Pana Jezusa, ale i nauka o odkupieniu, o tym możliwości do boskiej natury, o tej wyjątkowej łasce. Dlatego głosząc, powinniśmy na tą naukę zwracać uwagę wszystkim naszym najbliższym. Ja mogę jedynie wam powiedzieć, że z taką bardzo przykrą kiedyś rozmawiałem z pewnymi osobami i przedstawiałem im tą rzecz. One nawet troszeczkę wiedziały te osoby, ale one mi później mówią tak, ale my nie chcemy do nieba. Po prostu my nie chcemy. Ja uważam, że to jest bardzo przykre, jeżeli w człowieku powstanie coś takiego, że on nie chce do nieba. Oczywiście wierzymy, że Bóg chyba nie będzie zmuszał. I ja tam tak sobie trochę pozwoliłem, powiedziałem, no ja wam jedno zapewniam, chociaż nie miałem danych na to, że za karę Bóg was do nieba nie weźmie. Tylko do nieba, jeżeli, to w nagrodę można pójść. I to jeszcze trzeba ciężko pracować, żeby się tam znaleźć, a to nie jest za karę. Ale tym niemniej, braterstwo, to jest nasza odpowiedzialność i powinność, bym powiedział, jako społeczności badaczy, że jeżeli mamy pewną naukę wśród siebie, to mamy ją odpowiedzialność przekazywania innym ludziom, innym chrześcijanom. Mamy taką odpowiedzialność i za tą odpowiedzialność będziemy kiedyś, uważam, rozliczeni. Bo Pan Bóg się spyta kiedyś być może, dlaczego tego nie próbowaliście głosić dalej, przekazywać innym i uważam, że powinniśmy coś takiego robić. A teraz, braterstwo, dziękuję wam za uwagę. Przepraszam za moje niedoskonałości. Ja wiem, nie uważam, że robię dobrze. Wszystko przynajmniej. Niektóre rzeczy może więcej lub mniej się udają. Na pewno moim celem nie było nikogo obrazić. Nikogo. Nie, na pewno. I tak odbieram, że chyba nikogo z nas nie było. Ja raczej czułem ten klimat tej pieśni 133. Że w tym duchu żeśmy się tutaj zgromadzili. To, że różnice są, to one, braterstwo, one powinny w nas wzbudzać pewne emocje, ale nie emocje negatywne, one powinny wyzwalać, że wrócimy do domu i będziemy sobie tak, jakbym tak sobie pomyślał, wezmę sobie wersety, żeby tego brata Daniela i Iwaniaka to przekonać, że mam rację. Bo to tak być powinno. I wtedy ja często, bracia z Białogardu wiedzą, cytuję taki werset z listu do Tymoteusza, kiedy apostoł Paweł mówi do niego tak. O tym rozmyślaj i tym się zabawiaj. Właśnie bardzo ważna rzecz. Jeżeli to będzie naszą przyjemnością, naszą wręcz taką przyjemną w formie zabawy, to Bóg nas nigdy za to nie potępi, a będzie nam błogosławił. I tego błogosławieństwo wam, braterstwo, życzę i sam pragnę. Cudajny Boże, amen.